Radio Kraków Kultura na co dzień, a my dziś gościmy w Narodowym Starym Teatrze i przygotowujemy się do inauguracji projektu Scena Kobiet. Inauguracja projektu to tak poważnie zabrzmiało, po prostu w piątek rozpoczną się czytania performatywne tekstów pisanych przez kobiety, reżyserowanych przez kobiety z udziałem nie tylko kobiet. Agato, tak sprawdza.
Ale rzeczywiście, że tak.
No właśnie. Ale gdyby tak było, to też nie byłoby wcale tak źle. W każdym razie, jeśli coś takiego się przydarzy, to uważam, że problemu żadnego nie będzie. Dołączyły do nas autorka tekstu, który będziemy Państwu już za chwilę rekomendować, Izabel Szatrawska. Witam Cię.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I Zdenka Pszczołowska też jest z nami. Nie powiedziałam tego przed anteną. Odległość pięści do mikrofonu. Takie technikalia również przepłyną do Państwa, do naszych słuchaczy, bo wtedy nas po prostu lepiej słychać. Agato, powiedz jeszcze o wyborze tekstów. To są 3 dni, 3 ekipy, by tak rzec. No i bardzo różne tematy, więc najpierw tak bardzo ogólnie.
Zależało mi na dużej różnorodności tematycznej. Nie ukrywam, że są to jak gdyby 3 propozycje. Tutaj pozwolę sobie je wymienić. Pierwszego dnia, czyli 23 września, zobaczymy czytanie performatywne tekstu Karoliny Fortuna Oczy motyla w reżyserii Zofii Gustowskiej. Kolejnego dnia, czyli w sobotę, Izabel Szatrawska, która jest z nami dzisiaj w studio, Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia w reżyserii Zdenki Pszczołowskiej, również dzisiaj z nami obecnej. Oraz w niedzielę pokazem zamykającym projekt będzie monodram Aleksandry Zielińskiej, Kasandra Maszyna w reżyserii Olgi Ciężkowskiej. Mhm. Sztuki, każda na swój sposób, prezentujące bardzo bliskie, tutaj dla mnie to było istotne, autorką tematy, które mieszczą się w ramach jak gdyby dyskusji o tym, co interesuje kobiety w przypadku tego pierwszego czytania. Będziemy mieć możliwość posłuchania, zobaczenia historii kobiety, która trafia na salę porodową w czasie pandemii, więc to sytuacja specyficzna jest bardzo. Z kolei w tekście zamykającym w monodramie Oli Zielińskiej zostanie zaprezentowana perspektywa mierzenia się kobiet z przemocą, z pewnymi mechanizmami, które w tym momencie, tu jest też nawiązanie w tytule, są już znane nam od czasów antycznych. Będzie do nas przemawiała Kasandra, wieszcząc i starając się zwrócić naszą uwagę na to, co do tej pory ignorowane. Nie będę więcej mówiła o sztuce Izabel, ponieważ tutaj autorka jak gdyby najlepiej nam ją przybliży. Natomiast również jest to tekst niezwykle ciekawy, tutaj dotykający wielu kwestii, takich jak historia, czy też pewnego rodzaju mechanizmy uwikłania indywidualnej jednostki w mechanizmy historii, wyznania, miłość, przyjaźń. Te wszystkie tematy tutaj się pojawią.
To już nie wiem, czy cokolwiek musimy mówić, skoro dokonana analiza, nieomal ocena i synteza.
Agata tak to pięknie podsumowała, że nie wiem, czy coś bym mogła dodać.
Nie, jest pytanie wytrych o genezę tekstu, więc bardzo proszę, umówmy się, że je postawiłam.
Geneza tekstu jest bardzo prosta. Ja go pisałam na konkurs do Teatru Żydowskiego w Warszawie. W tym roku odbył się pierwszy międzynarodowy konkurs imienia Szymona Szurmieja był nabór na teksty dramatyczne, dramaturgiczne, ale ostatecznie ten tekst po prostu nie trafił do konkursu, ponieważ zainteresował się nim mój wydawca, czyli wydawnictwo Cyranka, i postanowiliśmy jednak ten tekst wydać w formie książkowej, tym bardziej, że dramatów się po prostu prawie nie wydaje, albo dzieje się to bardzo, bardzo rzadko.
No, nie wydaje się również o czytaniu dramatów, nie wspomnę, ale to sobie zostawmy na inną część rozmowy.
Dokładnie. Natomiast Agata podsumowała doskonale, ja może tylko dodam, że takim, no jest to taki dramat dotyczący mocno tematów żydowskich, tematu wykluczenia, tematu imigracji czy też emigracji, traumy holokaustowej, różnych innych rzeczy.
Natomiast to są rzeczy, które wciąż, mam wrażenie, nie do końca są przepracowane. Wydawałoby się, minęło kilkadziesiąt lat, ale te powroty są w pełni uzasadnione.
Absolutnie nie. Ja też powiem, że z takiej perspektywy perspektywy zupełnie prywatnej pracuję od lat 16, troszkę dla JCC Kraków, trochę dla Żydowskiego Muzeum Galicja i no, mam styczność po prostu także z grupami, z młodzieżą z całego świata. No i to są tak naprawdę problemy, które są wciąż dyskutowane, przerabiane, tłumaczone i edukacja wciąż jest potrzebna.
A mogłabyś coś więcej opowiedzieć o swoim bohaterze? Ten tytuł w sposób taki wyjątkowy nawiązuje do tradycji takich opowieści, uniwersalnych bardzo opowieści, mimo że bohaterem jest pan Hersch Lipkin z Sacramento.
Tak, to znaczy to miał być w ogóle żart i trochę chyba mi ten żart wyszedł. Tytuł nawiązuje oczywiście do tytułów hagiografii różnego rodzaju, tak. Natomiast no, mój bohater absolutnie to nie jest hagiografia, to znaczy on popełnia różne błędy, których się również wstydzi po latach i nie jest to biografia świętego. To jakby raczej biografia nie świętego, tam jest wszystko postawione trochę do góry nogami.
Czyli trochę prowokacji wpisałaś?
Nie, raczej nie. Myślę, że to raczej jakiś taki rodzaj odniesienia, który może jest troszkę żartobliwy, a może troszkę ma skłonić nas do namysłu, czy my też nie popełniamy błędów w swoim życiu, których później po wielu latach żałujemy i moglibyśmy postąpić inaczej, no ale jest już na to za późno na przykład.
Reżyserka Zdenka Pszczołowska, jaki to materiał do pracy na scenie? Nie na scenie, jeszcze przy stoliku, przepraszam, no ale mam nadzieję, że kiedyś.
No, myślę, że możemy mówić, że na scenie. Ja lubię myśleć o czytaniu performatywnym końcu w taki sposób, który jednak od stołu, od początku już się odrywa. No jest to materiał po pierwsze epicki, bo jest to dramat, który liczy 202 strony. Więc jest to ogromny materiał. Jest też przewidziany na bardzo dużą obsadę. My nie mamy dostępnych aż tylu aktorów, ale to też jest interesujące zadanie, żeby obsadzić ich w taki sposób, żeby wszystko można było przenieść na scenę. Dodatkowo Izbel zaproponowała pewne rozwiązania obsadowe w przypadku, kiedy jeden aktor ma grać dwie postaci i ja z części z nich skorzystam. Materiał oczywiście, jeśli chodzi o formę czytania, wymaga skrócenia, ale muszę powiedzieć, że jest to wielka szkoda, bo trudno w tym tekście wskazać coś, co byłoby jakimś naddatkiem, co byłoby niepotrzebne, dlatego że tam są i wirtuozerskie żarty. Ja akurat uwielbiam to poczucie humoru i bardzo się tutaj z Izbel rozumiemy i chciałabym na pewno zachować to poczucie humoru.
Które... A jakiego rodzaju ono jest? Bo to bardzo.
To jest taki ironiczny, czarny humor z dużą dozą dystansu. A dystans przy tematach, które porusza Izbel, wydaje mi się bardzo ważny, żebyśmy porzucili gdzieś taki też patos myślenia o wykluczeniach, ale też o tych wszystkich innych tematach, o których powiedziała Agata.
Czyli jakby jeszcze jedną przewrotkę robisz, bo tak mam wrażenie, że ta poprawność polityczna, która moim zdaniem wcale nie jest taka zła, no jednak trochę nas paraliżuje przy tych trudnych tematach typu Holokaust, prawda? No,
że to chyba lata zboczenia zawodowego i mojej pracy, ponieważ ja już któryś raz słyszę, że czarny humor, myślę sobie, jak to? On jest zupełnie normalny, ale ja chyba tak po prostu już nie dostrzegam i ja też powiem uczciwie, że z racji mojej pracy mam też do czynienia intensywnie z różnymi osobami z tak zwanej branży, w tym z przewodnikami po obozach zagłady. To jest dopiero czarny humor. To znaczy nawet dla takich pracowników szeregowych, muzealnych w różnych miejscach Polski, to jest czasami no, tak jaskrawie wyraźne i widoczne, że no ale to już jest taki powiedzmy ten poziom najbardziej
jaskrawy. Ja rozumiem,
ale
to jest bardzo ciekawe. To znaczy tak bardzo chcemy być na kolanach, tak bardzo chcemy okazywać szacunek, że aż staje się to groteskowe, właśnie śmieszne.
Może w oficjalnym dyskursie, natomiast faktycznie jak się w tym pracuje przez wiele lat, no to trzeba mieć wentyl bezpieczeństwa, bo człowiek zwariuje. Znaczy musiałby być cały czas w terapii tak naprawdę.
Tak, wracamy na scenę. Czyli wielowątkowa, jak rozumiem, powieść epicka, lubimy takie rzeczy. To,
dramat,
to jest wspaniała rzecz.
Epicki.
Dramat epicki.
Tak bym określiła rzeczywiście ten tekst. Co jest dla mnie fascynujące w tym tekście, to też przestrzenie, które są tam do uruchomienia, bo to jest i plan filmowy, i muzeum, i jakieś dość surrealistyczne przestrzenie wspomnień. Jesteśmy w samochodzie, którym...
Rzecz dzieje się w samochodzie.
Też, w pewnym sensie. To znaczy jesteśmy gdzieś też w pewnym momencie w trakcie podróży, co też jest oczywiście wyzwaniem inscenizacyjnym. Nie będę zdradzać wszystkiego, kiedy jest ten samochód i tak dalej, ale no, to też wydaje mi się bardzo ciekawe. Bohaterowie pełnokrwiści, bardzo zróżnicowani, co ja też bardzo cenię, bo to jest też... Ja bardzo lubię pracować blisko aktora i to jest dla aktorów super zadanie po prostu. Oni tam mają, każda z postaci, też osoby, które grają po dwie postaci, mają naprawdę interesujące zadania, wyzwania. Dla mnie też to jest oczywiście jakieś ciekawsze do pracy niż jeżeli... No zdarza się też tak, że postacie są jakieś bardziej jednowymiarowe. Tutaj rzeczywiście perspektywy są naprawdę bardzo szerokie. A do tego Hersz, o którym mówiłyśmy wcześniej, bohater...
Pan Hersz.
Pan Hersz.
Tak, tak, to od razu dodaje smaku właśnie literackiego tej, tak, tej postaci.
Tak, to prawda. Pan Hersz z jednej strony jest taką osobą, która popełnia błędy, jest uwikłany w mechanizmy i tak dalej, ale moją budzi ogromną sympatię. I to jest taka postać, która mimo tych błędów, mimo takich nierzadko dość dużych potknięć, naprawdę jest takim bohaterem, za którym my chcemy podążać, któremu my kibicujemy mimo tych potknięć, mimo tych pomyłek, błędów, czasami takich właśnie niosących ze sobą duże konsekwencje.
Agato, twoje teoretyczne teraz podejście, powiedziałaś, że interesowała cię bardzo w tym projekcie kobieca perspektywa. To jest ważne i potrzebne, ale powiedz, no właściwie my rozmawiamy, to są uniwersalne tematy. Równie dobrze.
Oczywiście, to był główny też temat naszych licznych dyskusji podczas warsztatów pisania dla kobiet Nasz Głos. Zresztą tutaj nadmienię, że Zdenka Pszczołowska, która jest z nami, również była na tych warsztatach w roli dramatopisarki. Teraz jest reżyserką, taką drogę wybrałaś.
Ale to ostatnio się bardzo często zdarza, że twórcy, twórczynie jakby widzą sprawę z obu perspektyw, z wielu perspektyw. Nawet jest ich znacznie więcej niż dwie, może być.
Tak, ale masz na myśli teraz to, że i pisanie, i reżyserowanie.
Tak, tak.
Tak, ja też nie porzuciłam tak naprawdę pisania, ale rzeczywiście bardziej koncentruję się na reżyserii i to bardziej mnie interesuje.
Agato, wracamy.
I wszystkie te nasze rozmowy, które wówczas się toczyły, których zresztą zapis na przykład takich dwóch znajduje się w cyfrowej antologii Nasz Głos, która nadal jest dostępna z tekstami na stronie Starego Teatru, no, brzmiały przede wszystkim takie opinie, które jak najbardziej wszystkie zgadzałyśmy się co do tego, że nie ma, tak naprawdę każdy temat może być tematem, który jest istotny dla społeczeństwa, a społeczeństwo to oczywiście my, mężczyźni i kobiety. Natomiast tutaj była...
To zabrzmiała ta intonacja, społeczeństwo to oczywiście
i mężczyźni i kobiety.
Zrobiłaś tę pauzę, która mnie trochę przeraziła.
Dlaczego?
No bo obawiałam się, że już tam kobiet nie będzie.
No nie, no to już właśnie chciałam trochę odwrócić, bo tak to mówię o kobietach
suspense,
od początku,
dobrze.
Więc chciałam, żeby teraz mężczyźni pojawili się.
To jest
jako
właśnie
pierwsi.
Budowanie dramaturgii.
Tak, tak, tak. Tak, poległam, dam się wkręcić.
Tak, mimo tego, że szyte na żywo. I oczywiście kwestia dotyczyła bardziej pewnej formy przedstawiania doświadczenia. Mówiłyśmy wtedy o tym, to też jest pytanie oczywiście do Izbel, bo też w tych rozmowach uczestniczyłaś aktywnie, o to skąd jak gdyby czerpiemy, że gdzieś te nasze narracje czy też historie płyną bardziej z wewnątrz, ze środka, z małych elementów, z rzeczy, z sytuacji, z pewnych refleksów rzeczywistości, które później obierają tą formę dramatyczną. Czyli ta perspektywa bardziej tutaj jest tą perspektywą, która płynie od środka, a nie jak gdyby jest tą perspektywą, która od razu zakłada pewien horyzont. Tak bym nazwała.
Bardzo ciekawe. Co ty na to?
No
czy
ja
kolejne
się
rozpoznanie?
Tak, znaczy ja się zgadzam. Zresztą na tych warsztatach oczywiście my byłyśmy, nie tylko Zdenka i ja, ale też oczywiście obie dramatopisarki, które będą prezentowane teraz w ramach tego cyklu, czyli Aleksandra Zielińska i Karolina Fortuna. I my doszliśmy do wniosku w tych dyskusjach, że właściwie nie ma tematu, który by nie był tematem kobiecym.
No.
Dlatego, że to jest tylko i wyłącznie tak naprawdę kwestia może odwrócenia perspektywy, pokazania jakiegoś tematu czy problemu z innego punktu widzenia, który jest konieczny, dlatego że on nigdy, jeżeli jest postrzegany tylko jednostronnie, to nigdy nie będzie w pełni wyjaśniony, rozwikłany, czy też jeżeli jest jakiś problem, nie zmierzymy się z nim tak, jak powinniśmy się z nim zmierzyć.
A powiedz tak, wzniosę nieco wyżej i tak ogólnie zapytam, co właściwie cię obchodzi, o czym chciałabyś opowiadać? No, przykład żywotu i śmierci pana Hersza.
To jest bardzo trudne pytanie, bo ja bym chciała odpowiedzieć, że o wszystkim, ale myślę, że tak. To znaczy,
ale patrząc wstecz na przykład na twoje teksty.
Wstecz? One chyba są wszystkie takie dosyć mocno, mają dosyć mocny rys społeczny, wydaje mi się, ale też wydaje mi się, że wszystkie dzielą to, co też Zdenka zauważyła doskonale, że one są gdzieś pomiędzy, właściwie są tragikomediami, że one są i bardzo żartobliwe, i tragiczne, więc to jest chyba coś, co mnie interesuje. Natomiast proszę trzymać kciuki, wszystkie panie za mnie i panowie też, ponieważ robię mały desant na teren prozy obecnie i no zobaczymy, jak mi to wyjdzie.
A krąg twoich tematów? Czy jest coś, w czym czujesz się dobrze, pewniej, o czym po prostu chciałabyś rozmawiać ze swoim publicznym?
Chyba nie zdarzyło mi się do tej pory, w ciągu tych 6 tekstów, bo napisałam 6 dramatów do tej pory, chyba nie zdarzyło mi się, żeby coś kompletnie mi nie odpowiadało. Natomiast faktem jest, że są takie tematy, do których ja się musiałam bardziej intensywnie przygotować. To znaczy na przykład napisałam dramat Wolny Strzelec, który wyszedł nakładem wydawnictwa Instytutu Teatralnego w ramach programu stypendialnego Dramatopisanie. On jest o wojnie w Iraku i mimo tego, że się zawsze Bliskim Wschodem interesowałam i dużo o tym czytałam, to tutaj musiałam bardzo mocno przysiąść na przykład nad kulturą islamu czy historią w ogóle Iraku, konkretnie Iraku, a nie regionu, czy też tej konkretnej wojny ostatniej. I efekt uważam za zadowalający. Lubię ten tekst. Dobrze mi się go pisało, no ale musiałam niewspółmiernie dużo więcej pracy włożyć przy tym takim początkowym etapie pisania.
A żywot i śmierć pana Hersza to jest twój świat? Rzeczywiście, na przykład spoglądam, przepraszam, że to mówię, na twój tatuaż.
Na mój tatuaż z Alefem, tak. Troszkę tak, aczkolwiek ja nigdy nie mieszkałam w Stanach, więc to nie mogę powiedzieć tak do końca, że to jest mój świat, ale no ale fakt, że ja jako dzieciak, rocznik 81, ja się mocno wychowałam. Myślę, że lata 90. w ogóle takie były. Może wy tak nie uważacie, ale ja myślę, że takie były mocno zamerykanizowane, że my mocno się pod takim, pewnie nie wszędzie, ale w popkulturze, na przykład w mediach, że my byliśmy mocno, mocno pod wpływem Stanów, więc to, że ja nigdy w Stanach nie mieszkałam, nie zmienia faktu, że gdzieś się tą kulturą nasiąka. No, to jest też zresztą ciekawe rozpoznanie, że moja siostra miała kiedyś narzeczonego Amerykanina, z którym zerwała teraz. Wyszła za Holendra, mieszka w Holandii, pozdrawiam ją bardzo cieplutko. Natomiast on jak przyleciał do Krakowa, bo tutaj ona go chyba odbierała, zdaje się, wzięli taksówkę i on przejechali tam jakąś trasę, chyba do mnie jechali i on przyjechał do nas, do mnie do domu i mówi: wiecie co, bardzo to jest dziwne, ale wsiadam do tej taksówki, wy w ogóle nie słuchacie innej muzyki poza amerykańską. Ja się czuję tak, jakbym jechał taksówką u siebie w mieście.
O, bardzo dziękuję za tę opowieść. My tutaj w Radiu Kraków Kultura słuchamy zupełnie innej muzyki.
I bardzo dobrze.
Niż amerykańska. Poza tym oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że lata 90. minęły, ale wykorzystałam tę chwilę tak dramaturgicznie, żeby zwrócić uwagę na piękną muzykę.
Znaczy ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Ja absolutnie kocham w wielu, wielu aspektach kulturę amerykańską, ale dobrze jest też nie zapominać o tym, że to nie jest jedyny wybór, prawda?
Jasne. Myślę, że Madonę uwielbiamy wszystkie, chyba że tutaj
królowa jest jedna.
No właśnie. A nie było tego w scenariuszu, bo tu zaryzykowałam, muszę przyznać. Czy mogę jeszcze zadać jedno osobiste pytanie? Już sobie pozwoliłam na ten tatuaż, ale muszę cię spytać o to wspaniałe imię.
To jest, ojejku, to jest długa historia. To jest długa historia i nie zmieszczę się tutaj w czasie. Nie, to jest ksywka. Ja mam w dowodzie Izabela. Nie zmienię go nigdy. Nikt do mnie nie mówi Izabela. Nikt do mnie nie mówi Izabela. Poza księgową, bo jest przyzwyczajona, że patrzy w pity. Po prostu. Wszyscy mówią na mnie Isza. I to jest ksywka wymyślona, zdaje się, że przez Majka Urbaniaka. Bardzo wiele lat temu, kiedy byliśmy w Stowarzyszeniu Młodzieży Żydowskiej tutaj w Krakowie. o Boże, byliśmy bardzo młodzi. Już nie jesteśmy niestety młodzi. Pozdrawiam Majka. Natomiast nie zdołam, znaczy nie zmienię go w dowodzie, dlatego że mam tak samo na imię jak moja mama. Znaczy to dowodowe, Izabela. I myślę, że moja mama jednak by tego nie przeżyła, biedna. Więc mam inaczej w dowodzie, inaczej do mnie się ludzie zwracają, ale mnie to zupełnie nie przeszkadza.
Izabel Szatrawska, autorka tekstu Żywot i śmierć pana Hersza, Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia. To będzie jedno z wydarzeń Sceny Kobiet, która otwiera się już w piątek 23 września w Starym Teatrze. Jeszcze nie kończymy, tylko tak mówię, żeby słuchacze mieli pewność, kto mówił. Dobra, no skoro o... Śmieliłam się, żeby Izabel spytać o imię, to reżyserkę tego spektaklu, Zdenkę Pszczołowską, też zapytam o tę Zdenkę.
To oczywiście też.
Agato, tutaj... ciebie nie będę pytać.
Nie jestem nudziarą, tu się nic nie dzieje. Agata Dąbek.
Jesteś w tej roli tylko tutaj.
Jesteś jedna i niepowtarzalna.
Tak.
Właśnie teraz sobie pomyślałam, że to też nas łączy. Jedno to, że się spotkałyśmy na warsztatach, drugie te dziwne imiona.
Dziwne moje... imiona.
Dobrze. No. Jakieś charakterystyczne, powiedzmy. To u mnie też jest dłuższa historia, związana trochę z teatrem, z wycieczką do teatru jeszcze z czasów, kiedy mieszkałam w Poznaniu.
I jeździłam, pozdrawiamy Poznań,
pozdrawiamy,
prawda?
Poznań, tak, dokładnie. I jeździłam bardzo dużo do Teatru Polskiego w Bydgoszczy i tam z przyjaciółmi zaczęliśmy w wyniku oglądania spektaklu akurat Maji Kleczewskiej wymyślać sobie imiona i po latach wymyślone wtedy imię do mnie wróciło. I to jest imię, które ja mam od niedawna w dowodzie.
Udało się.
Gratulacje.
No, a musiała być batalia chyba, czy nie za bardzo.
Nie wiem, czy mogę to mówić, ale nie. To było bardzo nieuroczyste w ogóle i takie, no właśnie dość proste. Ale zachowałam też Olgę, moje imię pierwsze, poprzednie, na drugie imię, bo to jest też takie imię, które lubię bardzo.
Maja Kleczewska, nazwisko to padło, bardzo znacząca pieczęć taka na polskim teatrze, by tak rzec. To jest być może jakoś droga w sztuce, która cię inspiruje? Czy chciałabyś zamordować teraz tę boginię i zaprzeczyć? To też jest bardzo, bardzo ciekawe. Akurat Maja Kleczewska nie ma epigonów. To jest taki rodzaj wyrazistości, który w zasadzie nie daje się za bardzo naśladować. Ale to ciekawe, że wymieniłaś to nazwisko przez przypadek.
Byłam...
A jakie to było przedstawienie?
Notabene? To był, jeśli dobrze pamiętam, Babel. Kiedyś, właśnie te lata temu, byłam ogromną miłośniczką teatru Maji Kleczewskiej.
Babel, notabene, przepraszam, wchodzę w słowo, no chyba zrobiła to również ze studentami,
tak,
w szkole teatralnej,
Babel,
więc stąd
znam. Tak. Mhm. Też bardzo udany zresztą. I bardzo dobrze wspominam te spektakle właśnie z Bydgoszczy, no ale nie tylko. I tak jak wspomniałam, byłam wielką miłośniczką teatru Maji Kleczewskiej. Dzisiaj to nie jest tak, że już go nie cenię. Ale zmienił się mój stosunek do tego teatru i rzeczywiście jest to teatr Maji Kleczewskiej, jest jakoś wyjątkowy i nie doczekał się epigonów i dobrze.
A w przeciwieństwie na przykład do teatru Lupy,
no,
który
dokładnie,
właśnie
tak,
sypnęło
tak,
właściwie
tak.
próbami to reżyserowania
prawda,
w ten sposób.
To prawda. Pewnie jakieś inspiracje czerpię, ale raczej na takiej zasadzie, jak czerpię od wielu twórców, to nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale obecnie nie jest to twórczyni, która jest dla mnie jakaś wyjątkowa na mapie.
Rozumiem.
Doceniam dorobek, doceniam też to, co robi teraz i jakie tematy porusza i tak dalej. Myślę, że jest ważnym nazwiskiem na polskiej mapie teatralnej. Natomiast ja nie ograniczam się też do jednego czy jednej twórczyni. które mnie inspirują.
No właśnie, a możemy o tych inspiracjach porozmawiać? Chyba, że nie chcesz, bo czasem jest to odbierane tak, jakbym się na siłę domagała odpowiedzi na pytanie, kogo naśladujesz. Myślę, że to nie, zupełnie nie w tym rzecz, prawda?
Ja mogę odpowiedzieć bardzo chętnie, zwłaszcza, że był taki czas w moim życiu, właśnie też to jakieś 10-12 lat temu, kiedy pierwszy raz zaczęłam myśleć o reżyserii, gdzie właśnie bardzo naśladowałam, to znaczy miałam swoich ulubionych twórców i starałam się myśleć tak, jak oni, dotrzeć do tego, jak oni myśleli, jakie wybierali teksty, jakim kluczem, jakie tematy poruszali, jak się rozwijali. I wtedy próbowałam dostać się zresztą na reżyserię właśnie taką strategią gdzieś się posługując. To się nie udało, byłam gdzieś tam w etapach już komisyjnych, ale nie przyjęto mnie na te studia wtedy i bardzo się z tego cieszę, ponieważ już po roku około stwierdziłam, że to była tak absurdalnie głupia strategia, która mogła mnie tylko zaprowadzić w kozi róg, że później już porzuciłam całkowicie takie sugerowanie się, czy takie inspirowanie właśnie rozumiane już tak trochę...
No dosłownie wręcz,
no
tak?
Tak, dokładnie. I teraz tak naprawdę obszar moich inspiracji jest bardzo szeroki. Nie ograniczam się też do twórców teatru. Ale jeśli chodzi o twórców teatralnych, to raczej czerpię z zachodnich nazwisk. Bardzo lubię teatr na przykład Alana Platela, Jeroma Bella. Niekoniecznie są to takie typowo dramatyczne.
Rzeczy Platela chyba były pokazywane w Polsce we Wrocławiu.
Były na Dialogu, tak.
Na Dialogu.
Tak, tak. Właśnie. Tak, w Polsce na Dialogu na pewno, czy więcej, to nie pamiętam. Jerome Bell też był pokazywany w Polsce, też na Dialogu, też był w jakimś, pamiętam, że był festiwal też tańca, na którym były pokazywane jego spektakle. Ja też jeździłam po prostu za granicę oglądać spektakle i to było dla mnie jakieś nowum i do dzisiaj pozostaje to dla mnie silna inspiracja, to znaczy taki, mimo że właściwie jestem bardziej zanurzona w teatrze dramatycznym, to takie teatry, język formalny, taneczny, choreograficzny jest dla mnie niezwykle istotny i bardzo inspirujący cały czas. Ja też sama tańczę i to jest dla mnie, no naprawdę ruch jest dla mnie też bardzo dużą inspiracją, stąd ci akurat twórcy, tak myślę, że Jerome Bell, Alan Platel. To się też zmienia bardzo, ale ja też bardzo lubię inspirować się w zakresie pracy teatralnej, na przykład literaturą kombinatoryczną, filmem.
Ja się muszę tutaj przyznać, że nie wiem, o jakim gatunku teraz mówisz.
To chodzi o twórców z podznaku Olipo, jeśli dobrze pamiętam, to czytamy przez O, prawda? Do których należy między innymi na przykład Georges Perec, czyli twórcy, którzy eksperymentowali z literaturą w różny sposób, czy eksperymentują dalej, bo cały czas też znaczy nie wiem, czy właściwie grupa sama w sobie istnieje, ale na pewno są pogrobowcy, że tak powiem. I to były różnego rodzaju literackie eksperymenty, ale one nie były też pozbawione sensu. To znaczy te powieści, i nie tylko powieści, ja bardzo lubię Raymonda Queneau też.
Boże, kocham Raymonda Queneau.
No, jest wspaniały.
Ale Francuzi
Tak. No, wygląda na to, że tak.
No, bardzo pięknie.
To prawda, no. Więc literackie jakieś
strategie. Tak się zdziwiłam, bo to nie jest główne źródło w tej chwili dla świata inspiracji.
To prawda, rzeczywiście.
Bardzo Francuzi ubolewają z tego powodu.
No ja bardzo właśnie sięgam tam bardzo chętnie.
Też bardzo lubię, dlatego bardzo miło to słyszeć.
I jeszcze niezwykle mnie interesują sztuki wizualne, zwłaszcza fotografia. Rzeczy, co się działo poza kadrem, co się działo przed zrobieniem zdjęcia, po zrobieniu zdjęcia, to bardzo mi daje fajny motor do myślenia też o języku teatru, o zdarzeniach dramaturgicznych. Jesteśmy w jakimś momencie i czasie, który wybrał dla nas autor tekstu, a rozszerzenie tego myślenia poza ten kontekst, no daje moim zdaniem fantastyczne gdzieś rezultaty.
Powiedz, a co ci daje to, że autorka tego tekstu żyje i siedzi tutaj, nie jest Szekspirem? Nie jest Molierem. Czy to ma jakieś znaczenie?
Chyba nie, to znaczy nie, znaczy w dobrym sensie mam na myśli. Pamiętam, że też kiedyś rozmawiałyśmy z Iżbel o tym, że mam nadzieję, że nie teraz nie powiem jakiejś nieprawdy, ale mówiłaś kiedyś o tym, że właśnie chciałabyś pisać teksty, którymi ktoś się już potem zajmie, zainteresuje i je, powiem brzydko, obsłuży. Bardzo brzydko.
Pasą.
Że mniej ciebie interesuje praca taka dramaturgiczna przy spektaklu.
Zupełnie mnie nie interesuje.
No
czyli
właśnie. Nie przychodzisz na te próby, nie marudzisz.
Nie. Znaczy, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, bo to mi się zdarzyło w przeszłości, jeżeli ktoś, reżyser ma pytania, bo coś jest niejasne w tekście, to ja oczywiście staram się odpowiedzieć i nawiązujemy kontakt jakiś tam telefoniczny, mailowy, jakiś inny. Chociaż nie przepadam za tym, nie dlatego, że nie chcę być pomocna, tylko dlatego, że ja po skończeniu tekstu i zanurzeniu się już w pracy nad kolejnym, czy jeszcze kolejnym, ja mam krótką pamięć, ja nie pamiętam po prostu wszystkiego tak naprawdę. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ja wychodzę z założenia, że jak ja piszę tekst i go kończę i przestaję się nim zajmować, to ja już swój świat przedstawiony stworzyłam, pokazałam i teraz rolą reżysera jest, żeby stworzyć swój świat na podstawie mojego lub, nie wiem, nawet jeżeli nie na podstawie mojego, z wykorzystaniem jakichś tam elementów tego, co ja napisałam. Więc ja z przyjemnością obejrzę czytanie czy też spektakl, ale nie chcę już w tym uczestniczyć, bo dla mnie to jest po prostu zamknięta rzecz. Ja już nie mam nic więcej do dodania.
Rozumiem. Jest to bardzo ciekawe, bo no, mam wrażenie, że w ostatnim czasie teatr trochę polegał, bardzo często polegał też na tej bardzo ścisłej współpracy między reżyserem a dramaturgiem. Tutaj tak, jesteś właściwie autorką w takim klasycznym stylu.
Tak, znaczy na to by wychodziło. Może inaczej, jeżeli na podstawie mojego tekstu powstanie spektakl bądź czytanie, w którym reżyser czy reżyserka weźmie sobie do pomocy dramaturga bądź dramaturzkę, ja nie mam z tym problemu. Znaczy model pracy jest dla mnie nieistotny. Ja po prostu, mówiąc bardzo, bardzo brutalnie i trywialnie, ja już swoją robotę skończyłam, teraz bardzo chętnie przyjdę na premierę, którą będę wspólnie świętować z innymi. Ale tak mówiąc nie brzydko, a już może bardziej tak w taki otwarty sposób, ja mam też bardzo duże zaufanie do reżyserów, bo uważam, że jeżeli ktoś w jakimś moim tekście widzi coś, co jest dla niego ciekawe, to jest w stanie zbudować na tej podstawie coś fajnego i ja naprawdę nie muszę się w to mieszać. To znaczy wierzę, że reżyser ma na tyle dużo inteligencji, wyczucia, poczucia humoru, wrażliwości, że zaproponuje coś zupełnie nowego, co nawet mnie samą zaskoczy. Więc nawet niedobrze byłoby moim zdaniem, żebym ja w tym uczestniczyła. Bo ja mam już jakieś tam utarte swoje ścieżki.
Ja też myślę, że to by mogło stworzyć pewne niebezpieczeństwo takie, że ostatecznie autorka tekstu czy autor tekstu, gdybyśmy mówili o kimś innym, byłby decydującą osobą w tym procesie, a jednak w spektaklu teatralnym już chodzi o spektakl teatralny, a nie o ten tekst. To znaczy, oczywiście ten tekst jest niezwykle istotny, bo go wybieramy i tak dalej, ale jednak właśnie tak jak Iżbel powiedziała, to znaczy mamy tekst i on jest skończoną robotą i teraz otwieramy nowy proces i bierzemy ten tekst, żeby się z nim rozprawić, w nim zamieszkać, przeczytać krytycznie, odnieść się i ja bym na przykład miała dużą trudność, gdybym pracowała z kimś, kto oczekiwałby ode mnie, że ja będę spełniać jego jakieś wyobrażenia na temat tego tekstu. Zresztą tak się też raczej nie pracuje, to znaczy jeżeli ktoś, gdybym pracowała, ja akurat nie pracuję z dramaturgiem ani dramaturzką, gdybym pracowała z taką osobą, no to jest taki rzeczywiście tandem, w którym my się wymieniamy myślami.
A to jest inna sytuacja.
To jest inna sytuacja i my możemy rzeczywiście wspólnie pracować nad tekstem Iszy na przykład. Ale w innym wypadku to, ale czy taki tandem, czy pojedyncza osoba musi mieć po prostu wolność w zakresie pracy z tym tekstem, żeby to też nie miało znamion, no nie wiem, nawet cenzury, bo przypuszczam, że są autorzy przywiązani bardzo do swoich tekstów. Zresztą w historii mamy literatury takie przypadki, gdzie ktoś nie, gdzie są zastrzeżone prawa do zmian.
No tak, Beckett wiadomo.
Dokładnie.
Sławomir Mrożek, nie wiem jak to wygląda, ale pamiętam, był taki słynny jego tekst chyba 10-punktowy, który zabraniał operacji na jednym z ostatnich jego dramatów.
Tak, była
w Starym
sytuacja.
Teatrze była premiera. został specjalnie wybrany reżyser, żeby spełnił te wszystkie warunki. Agato, powiedz, jak te pary kojarzyłaś? One się same skojarzyły? To jeszcze może tak na koniec, powoli. No,
ja tutaj troszeczkę się odbiję od tej wypowiedzi, która...
Proszę bardzo, siedziała cicho z Denki,
odbije się,
wszystkiego
tak?
Wszystkiego się dowiemy.
Iżbel. Ponieważ tutaj kwestia wolności twórczej, tego wszystkiego, o czym mówiłyście, własnych gdzieś upodobań w pracy, to wszystko jest zrozumiałe dla mnie i to też zostało uszanowane w tym projekcie, co nie zmienia faktu, że moim założeniem było to, żeby jednak autorki w jakiś sposób również podmiotowo już na etapie na przykład dobierania reżyserów się poczuły. Mhm. Dlatego to, że dziewczyny się razem ze sobą spotkały, to zostało uzależnione również od decyzji Iżbel i Zdenki. Podobnie było z wyborem reżyserki do czytania Karoliny Fortuny, również Aleksandry Zielińskiej. I co zaznaczam? Dziewczyny powiedziały o jak gdyby jednym modelu, natomiast dopuściłam taką możliwość, która właśnie zdarza się rzadko w teatrze, bo Zdenka, ty mówiłaś przede wszystkim o dramaturszkach. Jednak praktyka, na przykład kontaktowanie się z dramatopisarzem, czyli już w momencie, kiedy mamy do czynienia, no z umownie, prawda, bo tekst nigdy nie jest skończony, ale z umownie gotową sztuką, na przykład wydaną, tak jak w przypadku Iżbel, no to no, nie do końca właśnie z tego względu, o którym mówi Zdenka, jest ta, ja bym powiedziała, chęć dialogu z autorem. Dialogu, bo przecież tutaj nie chodzi o to, żeby się wzajemnie mocować, ale poznać. I wiem z praktyki, jako osoba pracująca w teatrze, że czasem też aktorom brakuje tego głosu, który mógłby im z tej perspektywy osoby, która coś napisała, bardziej przybliżyć tekst. Z tego względu pozostawiłam otwartą furtkę dla dziewczyn w momencie, kiedy zgłosiły mi, tak jak Aleksandra Zielińska, chęć uczestnictwa w próbach. Reżyserka Olga Ciężkowska przyjęła to z dużym zainteresowaniem i dobrą wolą. Wczoraj odbyła się jedna z takich prób i taka możliwość zaistniała, ponieważ dla mnie najważniejsze tutaj jest to, żeby właśnie jednak w jakiś sposób dziewczyny ze sobą spotykać i żeby ta wymiana nie właśnie na zasadzie przemocowej, czego tutaj wszyscy się bardzo boimy, ale partnerskiej, dokonywała się w naszym teatrze.
No i to się dokona już za chwilę, 23, czyli w piątek Scena Kobiet się otwiera. Jeszcze proszę cię, Agato, dwa słowa przypomnij, o czym są teksty pozostałe, Oczy Motyla Karoliny Fortuny, jaki jest temat tego tekstu. Mówiłaś o tym na początku, ale może teraz rekapitulujemy.
Oczy motyla, w ogóle to tekst bardzo ciekawy. Karolina zresztą jest, Karolina Fortuna jest autorką, która ma bardzo specyficzny, taki czuły dla mnie idiom. Nie wiem, jak tutaj dziewczyny postrzegają jej teksty, ale no, ta perspektywa, którą ona proponuje, jest zawsze niezwykle ciekawa i czuła. To znaczy ona mówi o wielu problemach w taki czuły, prawdziwy, wrażliwy sposób. No, ten tekst nosi podtytuł COVID-owa baśń. Jest to baśń COVID-owa. No, zdradza nam to trochę jak gdyby formę tego tekstu, który o ile posiada taki mocny element realizmu w sobie, czyli główna bohaterka Anna Sekunda w trakcie pandemii przybywa na oddział ginekologiczno-położniczy, bojąc się o stan jak gdyby swojej ciąży i tam ulega kolejnym badaniom, perypetiom, w tej takiej malignie, powiedziałabym, też spowodowanej lekami, które przyjmuje, odwiedzają ją w tym momencie akurat postacie z utworu Marii Konopnickiej Na Jagody, ponieważ Anna Sekunda jest taką hiperkobietą, że nawet na tej porodówce nieprzytomna prowadzi zajęcia online z dziećmi właśnie z tego wiersza.
Na Jagody.
Tak, jesteśmy w czasach pandemicznych, przypominam. To, co jest ciekawe w tym tekście i to, na co ja chciałabym zwrócić uwagę, to jest to, że podejmujemy tutaj jak gdyby temat i pandemii, i macierzyństwa. które tutaj nie będę mówić, czy się wydarzy, czy ostatecznie się nie wydarzy. Natomiast pewna kwestia realiów też, w których kobiety też w pandemii, bo to też był problem, mogły uzyskać pomoc, jest przedstawiona w sposób, powiedziałabym, niezwykle ciekawy i nie tyle krytyczny, co właśnie czuły, taki płynący z wnętrza. Tu nadmienię też, że to niezwykle jest ważne chyba i to się odbija dla mnie w tym tekście, że Karolina Fortuna pisała ten tekst będąc w ciąży, w pandemii.
W piątek premiera i jeszcze dwa słowa o tym ostatnim tekście niedzielnym, Kassandra Maszyna, czyli Aleksandra Zielińska, jakieś takie, rozumiem, nawet na poziomie tytułu odwołanie do Heinera Millera i jednego z najważniejszych tekstów XX wieku, jeśli chodzi o dramaturgię. Teraz się zawahałam, czy to było w XX, czy już w XXI.
W XX, zresztą teraz też mogę powiedzieć, że Heiner Müller dalej inspiruje i nam tych maszyn przybywa. Teraz będziemy mieli na przykład chociażby w Berliner Ensemble premierę Ofelii Maszyny autorstwa Magdy Romańskiej, więc tutaj ten tekst dalej wydaje się płodny. Wczoraj na próbie właśnie rozmawiałyśmy o tym, dlaczego i dlaczego ten tytuł i czy to właśnie Heiner Müller. Natomiast no, musimy pamiętać, że poza całym jak gdyby obszarem problemowym i tematycznym, no tutaj też jest kwestia pewnego rodzaju sposobu artykulacji i pisania. Bo Maszyna, no tutaj mamy do czynienia z monodramem, który Magda Grąziowska teraz, no byłam świadkiem wczoraj fantastycznych rzeczy, które działy się na próbie, bierze na warsztat i całą swoją duszę, serce i wspaniałe zdolności aktorskie w ten monodram wsadza. No jest to tekst bardzo gęsty, jest to tekst właśnie, który się z siebie wyrzuca, taki bardzo, powiedziałabym, anektujący, żywy, rozedrgany i taką też, jak gdyby, taką też kondycję będzie miała, no właśnie, czy aktorka, czy postać. Właściwie mamy tutaj do czynienia z trzema narracjami, które przeplatają się. Mamy do czynienia z Kassandrą, mamy do czynienia być może z aktorką, która nam opowiada, przygotowuje się do jakiejś roli, albo też z kobietą, która żyje tu i teraz. Niedawno była świadkinią, dzięki Hirschbel, wydarzeń strajku kobiet. I tutaj te wszystkie narracje, jak gdyby związane z, no właśnie, układem sił, bo tu wrócę na moment jeszcze do rozmowy o perspektywie kobiet. Ta perspektywa, to, że ona może czasem, nie zawsze, ale czasem być inna, ona w większości przypadków wynika z tego, że układ sił jest inny. To znaczy jest inna pozycja w wielu systemach, w których funkcjonujemy. No i tutaj Kassandra, nasza bohaterka, nasza aktorka, nasza uczestniczka strajków kobiet, tutaj nie rozstrzygajmy, która z nich jest tą nadrzędną bohaterką, no próbuje nam opowiedzieć o świecie, który niczym świat z mitologii w wielu kwestiach pozostaje w stosunku do kobiet równie bezwzględny, bezlitosny i odporny na wszelkiego rodzaju kobiece czy też kobiet komentarze dotyczące sytuacji i tego, co może się wydarzyć i tego, co się wydarza.
Bardzo Ci dziękuję i niech te słowa wbrew pogodnej tonacji naszej rozmowy będą jej taką puentą, bo temat wciąż jest aktualny. Jeszcze szybko proszę powiedzcie, z kim pracujecie, kogo zobaczymy na scenie, no bo jednak są osoby ucieleśniające te
to może
słowa.
Ja tutaj Dobrze. Mam taką ściągawkę, bo aktorów mamy bardzo wielu i aktorek, z czego ja się ogromnie cieszę. Więc tutaj wszyscy zasługują jak najbardziej na wymienienie. Nie. Jeśli chodzi o monodram Aleksandry Zielińskiej, na którym skończyłam, to tu już wcieli się w taką trójrolę w tym monodramie Magda Grąziowska. czytaniu otwierającym cykl, czyli w oczach motyla Karoliny Fortuny w reżyserii Zofii Gustowskiej, zobaczymy Macieja Charytona, Małgorzatę Gałkowską, Maję Pankiewicz i Dorotę Pomykałę. Natomiast najbardziej obszerna, imponująca obsada to oczywiście obsada żywotu i śmierci pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia. Czytanie sobotnie w reżyserii Zdenki Pszczołowskiej. I w obsadzie Iwona Budner, Roman Gancarczyk, Ewa Kajm, Paulina Kondrak, Grzegorz Mielczarek, Anna Paruszyńska-Czacka, Błażej Peszek, Alicja Wojnowska, Krzysztof Zawadzki.
Wspaniale to brzmi.
Dodam jeszcze, ponieważ jest to projekt w pełni demokratyczny, że są z nami dwie fantastyczne inspicjentki, które tutaj bardzo nam pomagają. Jest to pani Ewa Wrześniak i Katarzyna Gaweł.
Bardzo dziękuję i o taki świat walczymy. Scena kobiet w Narodowym Starym Teatrze. Agata Dąbek to wszystko wymyśliła, a realizują między innymi reżysersko Zdenka Pszczołkowska i tekściarsko-dramaturgicznie Izbel Szatrawska. Dziękuję za spotkanie w studiu Radia Kraków Kultura.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dzięki.